Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Jakiś czas temu z podlaskimi artystami rozmawialiśmy o basie, dziś czas na gitarę i poszukamy odpowiedzi na wiele pytań o jej rolę w muzyce, zespole, solowej twórczości, czy to właśnie od niej zaczyna się komponowanie utworów w kapelach, czy wszyscy uczyliśmy się na niej grać od utworu One, Metallica i Smoke on the Water, Deep Purple, czym artyści ją traktują, bo bywało, że językiem jak Hendrix, to przecież gitarzysta wszechczasów, zdaniem magazynu Rolling Stone, smyczkiem Sigur Rós, czy też Bartni z Białego Stoku też traktuje gitarę smyczkiem, efektami przetwornika i tak dalej, i tak dalej. To temat naszej rozmowy z Olą Berensewicz, Feralatą, z Przemysławem Figlem, nauczycielem gry na gitarze i też zespołu Bright of India, z Bartoszem Niedźwieckim, właśnie wspomniany Bartni, zespołu Overdriven Group, Waterville Woods i Imagery, oraz jest też, będzie w rozmowie Maciej Sochoń, Seasonal i też Blurry Silhouettes. A słuchamy zespołu, którego najwięcej z wymienionych osób wskazało wśród swoich gitarowych inspiracji. Dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok sami gitarzyści. Ole Benesewicz, Ferel Atom, witaj.
Dobry wieczór.
Przemysław Figiel, nauczyciel gry na gitarze w Right to Fidia. Cześć Przemku.
Witam wszystkich.
Właśnie tak proszę troszeczkę bliżej mikrofonów. Bartosz Niedźwiecki.
Dobry wieczór.
Bartni, Overdriven Group, Waterville, Woods, Imagery i też Maciej Sochoń, Seasonal Blurry Silhouettes.
Dobry wieczór.
Najwięcej spośród was, jeśli chodzi o wasze gitarowe inspiracje, wybrało zespół islandzki Sigur Rós. Dlaczego?
Pytanie, kto pierwszy ma mówić.
Dlatego,
że padło pytanie odnośnie zjawiska gitary i użytkowania tego w muzyce, a tu jest ona użyta w sposób taki nietypowy, jeśli chodzi o w ogóle to ten instrument, bo robi taką siekę i takie wypełnienie całej przestrzeni, która jest poza instrumentem. I stąd mi taki wybór padł, a poza tą piosenkę po prostu cholernie lubię.
Jest sieka, ale zarazem taka elficka delikatność.
Harmonia taka fajna, tak.
Bartek?
Ja się spodziewałem, że będzie większa dywersyfikacja, jeśli chodzi o gości i wybory tych utworów.
Zdywersyfikuje nam przed.
Oby, bo nie spodziewałem, że ktoś jeszcze Sigur Rós wybierze, ale to Maciek już powiedział wszystko na ten temat.
A ty co byś dodał od siebie?
Co ja bym dodał od ciebie? Smyczek i ten przester ogromny i to, że Jonsi gra prawie chyba wyłącznie na smyczku. Czyli praktycznie on jakby przyjął tą formę za swoją jedyną, główną, rozpoznawalną. I to jest takie unikatowe, że gitarę możemy traktować niekoniecznie w konwencjonalny sposób i to ja najbardziej lubię.
Ty też traktujesz w swojej muzyce czasem gitarę smyczkiem.
Zdarzyło się tak, ale to był jakieś jeden czy dwa projekty i teraz tego nie robię, bo staram się nie powielać swoich patentów czy też takich właśnie zapożyczonych.
Ola? Sigur Rós to też twoja bajka?
Tak, ja bardzo lubię Sigur Rós. Właściwie to zapomniałam o nich, jak wybierałam tutaj utwory i właśnie przypomnieliście mi o tym, żeby ich w końcu posłuchać znowu. Też bardzo właśnie lubię takie postrokowe tła, jeśli chodzi o gitary. No i smyczek też bardzo fajnie jest tutaj wykorzystywany.
Sigur Rós, rozumiem, że to niekoniecznie bajka Przemka?
Nie, to absolutnie to nie jest tak, że ja nie doceniam tej kapeli. Po prostu do naszego spotkania wybrałem troszeczkę inne inspiracje, które jakby mnie ukształtowały jako gitarzystę i jakby spowodowały, że poszedłem w taki, a nie inny kierunek, szlifując czy tam kwestie techniczne, czy po prostu komponując w taki, a nie inny sposób. Natomiast no to, co tutaj przedmówcy powiedzieli, to jest jakby właśnie taka postrokowa wersja tego, co mieliśmy już kiedyś od Led Zeppelin. I na przykład to granie smyczkiem to nie jest odkrycie tej kapeli, tylko to już jest odkrycie z lat 70. I trzeba o tym pamiętać, że już mieliśmy taką legendarną kapelę, która właściwie opowiedziała w swojej twórczości wszystko, co teraz jest znowu wykorzystywane, czyli właśnie Led Zeppelin na przykład. I to, co tam się działo z gitarą, teraz jest wykorzystywane przez wielu artystów.
Sorry, oczywiście się powtarza, chociaż jest to z użyciem nowszych technologii, to też brzmi pewnie trochę inaczej, pewnie wyobraźnia też trochę inaczej pracuje. Na początek właśnie zagraliśmy Sigur Rós jako, myślę, taka jednak z tych mniej oczywistych rzeczy, bo myślałem, żeby nie grać jednak Pink Floydów, Jimiego Hendrixa, Erika Claptona, czy Deep Purple, Led Zeppelin i tak dalej. O tym przed 20 wspominaliśmy. Będziemy słuchali właśnie waszych inspiracji z różnych tak zwanych bajek, ale zanim, to prosiłbym was o takie wyznanie wiary. Dlaczego ona, a nie inni? Dlaczego gitara? Ola?
Dlaczego gitara? Właściwie to ona sama jakby się pojawiła w moim życiu, zanim ja ją wybrałam, bo gitarę do rąk właściwie mi wręczył tata. No i też właściwie całą pasję do tego instrumentu też zaczerpnęłam od niego. No i to po prostu łączy się z tym, że większość muzyki, której słucham, bazuje na gitarze albo jakoś korzysta z niej, więc to automatycznie po prostu przeszło też i na moją twórczość, no bo gitara jest właśnie moim głównym instrumentem. Najlepiej się z nią lubię po prostu i najbardziej ją znam.
U was też takie międzypokoleniowe, rodzinne wpływy, Maciek?
O, jak najbardziej. U mnie oczywiście tata, którego pozdrawiam serdecznie, na gitarze gra do dzisiaj i sam je jeszcze do tego robi i wychodzi to świetnie.
Sam tworzy gitary?
Tak. Tak hobbystycznie sobie w domu robi.
Grasz też na nich czasem?
Tak, i są to kapitalne sprzęty. ale nie pożycza. Gram na swoich. I w moim przypadku taki trochę romantyzmu w tym jest, bo ta gitara to jednak taka jest nostalgiczny instrument, można sobie ją zabrać gdzieś ze sobą i gdzieś sobie pograć. I trochę też u mnie się zmieniło, bo też nie mogę powiedzieć, że to jest mój jakiś definitywnie ulubiony instrument. Gdzieś jak patrzę na te swoje studyjka, jak do niego wchodzę, to ja już widzę tam po prostu narzędzia, klocki, z których buduję kolejne jakieś tam kawałki, kolejne jakieś pomysły i gitara w moim życiu jest już nawet w niektórych miejscach trochę to jest ozdoba i też taki kolejne jakieś narzędzie i niekoniecznie już patrzę na to w ten sposób takiego uwielbienia dla tej akurat sztuki, chociaż gitarę cholernie lubię za... Bo te kupuję oczami te gitary też i to trochę moja taka słabość. Wszyscy nie zawsze słuchają, pukają, stukają, a patrzą, jest jaka ładna i kupuję.
No, zaraz wyjdzie, że nasi podlascy białostoccy muzycy to tacy, których ojcowie grali na gitarze. Bartek? Podobna historia?
Absolutnie nic z tych rzeczy, nie.
Zerwałeś rodzinną tradycję i grasz na zupełnie innym instrumencie, jeśli w ogóle była.
I moi ojcowie, no mi wiadomo, nie grają na niczym. Ta gitara gdzieś tam się u mnie pojawiła w wieku lat nastu, nie pamiętam dokładnie, i tak zostało, chociaż może zaskoczę niektórych, ale ja obecnie prawie nie gram na gitarze i nie czuję się gitarzystą, prawdę mówiąc.
Zdradziłeś i porzuciłeś.
Nie tyle porzuciłem, ile mnie gitara nudzi i bardzo sporadycznie po nią sięgam i jakby, jak wiesz, pewnie może niektórzy wiedzą, ja się zajmuję bardziej produkcją muzyczną, a teraz to w ogóle mam przerwę od muzyki, także ja po gitarę nie sięgam.
Na perkusji grasz czasem?
Tak, grywam na różnych instrumentach, na tych, co prawda, mogę się w stanie jakoś tam nauczyć w miarę szybko. Ale gitara jest dla mnie taka już oczywista, że nie wiem, co tu można na jej temat więcej powiedzieć.
No jest to z pewnością jeden z najbardziej oczywistych instrumentów w zespole. Ty, Przemek, się nie znudziłeś tym instrumentem?
Gram już sporo lat też uczę i tak też szczerze mówiąc czuję całe szczęście, że z roku na rok wiem więcej i więcej potrafię, czyli że się nie znudziłem. Patrząc na siebie sprzed na przykład 12 lat i słuchając jakichś tam swoich pierwszych nagrań, chociażby z Bright of Video, to po prostu zgrzytam zębami w tej chwili, ile tam rzeczy bym pozmieniał albo brzmieniowo, albo po prostu muzycznie, kompozycyjnie.
No też należy docenić pewien etap w życiu, prawda?
Na 15 lat. Oczywiście, że tak. Natomiast no, gitara u mnie się pojawiła, że tak powiem, po mojej starszej siostrze, która próbowała tam jakieś harcerskie piosenki grała. Ja w pewnym momencie wziąłem tą gitarę i zacząłem grać oczywiście co Metallica i Nothing Else Matters. I dzięki starszym kolegom tak to już poszło. Później jakby z własnej pasji do gitary się przygotowałem do egzaminów i wskoczyłem do szkoły muzycznej. Jakby to poszło tak i zawodowo, zarówno jeżeli chodzi o gitarę klasyczną, jak i o gitarę elektryczną, jako taką pasję do rocka i do metalu.
W czasie naszej rozmowy słucham akurat utworu One, bo wydaje mi się, że wielu z nas uczyło się grać właśnie na tym instrumencie od tego utworu. Jesteśmy, Przemek, przy tobie. To proszę bardzo, właśnie ta inna muzyczna gitarowa bajka to?
Z tego, co chyba wiem, to co ma być? John Petrucci i Dream Theater,
och, tak?
Tak. To jest akurat gitarzysta, którego odkryłem, oczywiście i to ta kapela, odkryłem ją w latach 90., bo właściwie cenię sobie ten zespół do ich twórczość, do takiej właśnie, do płyty Six Degrees of Inner Turbulence, czyli tam chyba to jest 2001 rok. Później już tak strasznie zaczęli swoje te wirtuozerie eksponować, że nie da się tego słuchać jako muzyki i tak to trwa już do dzisiaj. Natomiast ten gitarzysta jest dla mnie takim podsumowaniem pewnej mojej fascynacji muzyką prog rockową, na której zawsze wyrastałem. Kiedyś był moim idolem w młodości taki gitarzysta jak Alex Lifeson i w ogóle zespół Rush. I to, co było tam zaprezentowane, było dla mnie trochę za delikatne. Było to nadal rockowe. Ja szukałem tej inspiracji do metalu i spotkałem ten zespół na swojej drodze, Dream Theater, którzy połączyli właśnie tą swoją jakby szerokość rocka progresywnego z ciężkim brzmieniem metalowym. I to było jakby dla mnie na tamte czasy wielkie odkrycie i taka pasja. No i też Petrucci zrewolucjonizował gitarę, taką nowoczesną gitarę metalową. poprzez swoją tą ultra szybką, kostkującą technikę, czy ultimate picking, to się nazywa w tej chwili jako taki po prostu definicja techniki gitarowej. Co tu można rzec? To jest jakby taki przykład nowoczesnego brzmienia gitary.
Ale co ciekawe, mówisz o swoim idole, ale też potrafisz powiedzieć o nim krytycznie, bo jak rozumiem, że w pewnym momencie przedobrzyli.
To już ten moment trwa 20 lat. No właśnie. Tak, przedobrzyli ten zespół. No niestety, no, w moim odczuciu na wielu płytach po prostu zjada swój ogon. Mają jakby swoich odbiorców, którzy ich wielbią za ich niebotyczne umiejętności techniczne i gdzieś chyba w tym wszystkim zupełnie zapomnieli, po co oni mają te umiejętności techniczne, żeby fajne rzeczy robić a tych fajnych rzeczy na tych kolejnych płytach w moim odczuciu jest trochę mało.
Ale tutaj w tym utworze, którego posłuchamy, jest to coś.
Tak, to jest płyta Metropolis Part 2 z 99 roku. To jest ich opus magnum, najlepsza płyta. Koncept album, płyta 70 parę minut, taka rock opera na metalowo, opowiada historię nieszczęśliwej miłości i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by się zagłębić w teksty, natomiast no, muzycznie jest to arcydzieło.
Posłuchajmy. We'll be right back. Theater pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. To akurat wybór Przemka Figla. Czy wy gracie na co dzień w waszych projektach, zespołach muzykę waszych idoli gitarowych? Przemek, jeszcze może kontynuując. Bo potrafisz rzeczywiście zagrać ten utwór na swoje potrzeby.
Myślę, że może nie tak doskonale, ale kiedyś go dosyć solidnie ćwiczyłem. Może bym dał radę. To znaczy poruszam się ciągle jakby w tym klimacie muzycznym, bo z Bright of Idiot jesteśmy jakby jako kapela taka alternatywno-metalowa, zahaczamy o ten prog metal. Są te elementy technicznego grania, chociaż nie łamiemy już w tej chwili tak, jak to kiedyś chcieliśmy. Szukamy takiego po prostu groove'u i piosenkowości, ale też jakiejś polirytmi, która jest dla mnie jakby bliska. Bardzo lubię, jak coś takiego się przetacza przez utwory. Cóż mogę powiedzieć? No, na pewno non-stop czerpię z tych tuzów, których chociażby wymieniłem na potrzeby audycji.
O Petrucci mówi się, że on sięga po historię muzyki, poprzez hard rock, heavy metal, po blues, soul, pop i tak dalej. A czy waszym zdaniem wielkość tych gitarzystów, których cenicie, ujawnia się poprzez to, że właśnie się sięga po tę tradycję muzyczną, czy poprzez to, że jednak się absolutnie z nią zrywa? Bo czasem doceniamy takich artystów, którzy przetarli jakieś ścieżki w swojej sferze, że zagrali tak, jak nikt do tej pory tego nie robił. Jak to jest, Bartek? Bartek Niedźwiecki?
Zrywa.
Zrywa. Wolisz zrywać.
Tak.
Z tradycją, a nie kontynuować. Dlaczego?
Tak. To mnie bardziej kręci.
Kropka. Ola, ciebie też bardziej?
Ja myślę, że w moim przypadku, w moim odczuciu, to tak pół na pół. Fajnie, jak jest ta tradycja troszkę przełamywana, jakby w trakcie, powiedzmy, w trakcie utworu. Jest trochę tego, żeby był taki zdrowy balans.
Ty, Maciek, lubisz robić cytaty, czy z muzyki swoich idoli, czy...
Ja wychodzę z założenia, że my żyjemy w czasach, gdzie już jest wszystko stało powiedziane po 6 razy. Każdy kawał już mało kogo śmieszy.
Tak więc już kawałami nie rozmawiamy, tylko
memami. W ogóle nie staram się specjalnie być oryginalny, bo to jest droga na zgubę, moim zdaniem. Szukanie strasznie oryginałów w tych czasach, gdzie jest szum wydawniczy, gdzie każdy w swoim domu może na światowym praktycznie poziomie coś stworzyć, nienachalnym tam ekonomicznym bilansem, to wydaje mi się, że czas oryginalności, to myślę, że lepiej szukać autentyczności. Tak mi się wydaje.
Jeśli mogę się wtrącić, bo... Mogę na przykład powiedzieć takie doświadczenie zespołowe, że takie silenie się na oryginalność w grupie ludzi, która współpracuje, to jest zawsze też pójście na kompromisy, jakie są w zespole, jakich masz ludzi w zespole, co wspólnie możemy zrobić. Ja się mogę na przykład chcieć coś łamać i zrywać i tak dalej, ale może to nie pasuje do konwencji zespołów, który razem współtworzymy, więc to też jest inaczej, kiedy artysta jest indywidualistą, jest solowym twórcą, inaczej jeżeli współpracujemy w zespole, bo to jest jednak duża, duża różnica w tym, co wychodzi później.
Czasem zespoły nie idą w swoim gronie, mam wrażenie, na kompromisy i to już Bartek wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że złożyczymy. Ile to może być zespołów, które ciągle grają jak Metallica czy Guns N' Roses, prawda?
Tak.
Dlaczego ci się to nie podoba? Chciałbyś?
A ja mówię, że mi się to nie podoba?
A co, lubisz, kiedy widzisz same kopie Metallica i Guns N' Roses?
Nie widziałem dawno.
Nie ma takich kopii w tej chwili.
Dawno nie widziałem.
Nie ma, bo młodzi ludzie grają hip-hop, a nie grają na gitarach.
Rock i gitary być może są właśnie w defensywie.
Niestety tak.
Ale to ciekawe dlaczego. To jest dosyć, może dlatego, że to jest trochę trudna sprawa. Te gatunki nikomu oczywiście nie umniejszając, bo wszędzie jest zawsze coś świetnego, można znaleźć w każdym z tych gatunków.
Oczywiście, tak.
Ale to chyba też dlatego, że ludzie są bardzo cierpliwi w naszych czasach, a jednak opanowanie kunsztu, granie na instrumencie jest czasochłonne i wymaga pewnych tam poświęceń.
Kiedy się ma do dyspozycji komputer, też można, może być prawdziwy kunszt.
Ja też tak uważam. Ja bardzo dużo część swojej pracy przeniosłem na taką część cyfrową, gdzie nie widzę w tym nic drożnego, ale fajnie, jak coś ma dobry fundament, nie? A jednak umiejętność gry na instrumencie jest to jakiś tam fundament. Tak, że ja uważam.
Chciałbym jeszcze tylko dorzucić do tego, co tu zostało powiedziane, że każdy muzyk, który ma doświadczenie studyjne, wie o tym, co, jaka jest różnica między dźwiękiem dobrze wprowadzonym z tak zwanej łapy w przypadku gitary, a co jeżeli się z tym dźwiękiem robi mnóstwo po prostu myków i sztuczek, żeby to zagrało ładnie i równo. To nie jest ta sama gitara. Po prostu gitara jest najtrudniejszym instrumentem do podrobienia cyfrowo z wtyczek w stosunku do innych instrumentów w takim klasycznym, na przykład rockowym składzie. Bas i bębny poza talerzami można zrobić bardzo wiarygodnie.
Tak, ja testowałem sobie zobaczyć i tylko na twarzy pojawił się uśmiech, jak te wtyczki gitarowe testowałem u siebie w domu i tak.
Mi się wydaje, że wiele instrumentów jest równych podrobić, jeżeli o to chodzi. Bardzo wiele. Kiedyś słyszałem, że są to organy Hammonda. Ja się zdziwiłem, ale takie są opinie ludzi, którzy to robią długo, albo chociażby orkiestra, instrumenty strunowe, myślę, znaczy smyczkowe. Są jeszcze trudniejsze do podrobienia niż gitara.
Kiedy wspólnie grają, to szczególnie. No, alikwoty i tak dalej.
No to kwestia ucha chyba, bo wydaje mi się, że tam jakbyś postawił 100 osób i parę osób miało doświadczenie, to może by 5% rozeznało się w temacie, że coś tutaj jest syntetyczne.
Ja wolę rozmawiać z tymi 5% i dla nich robić na przykład muzykę niż dla tych 95%. I z takimi ludźmi gadać o muzie ogólnie, bo się dzisiaj mamy, prawda, coraz ten poziom obniżony, jakby ludzie dwa razy młodsi od nas są w stosunku do nas bardziej głusi muzycznie.
Kiedyś było, prawda?
Nie to chcę powiedzieć, ale akurat to taki długi temat, odbiegając mocno od gitary, ale te czasy tak mniej więcej od 60. do 2000. się nie powtórzą już prawdopodobnie w historii w ogóle naszego wszechświata.
W jakim sensie?
No na pewno nie przez najbliższe kilkadziesiąt, ani 100 lat nie będzie takiego powrotu muzyki, jak uznaliśmy. To było unikatowe. Będzie na pewno coś innego, jakieś inne formy wyrazu, jeżeli nie zostaniemy cyborgami, do czego się dąży teraz. Także możemy o gitarze gadać, bo tak, ale też widzę, że zahaczamy o muzykę, a to długi temat, inny zupełnie.
Gitara to dzisiaj temat pierwszoplanowy oczywiście, postać pierwszoplanowa. Ola, twój wybór muzyczny to jest właśnie ta próba zerwania z tradycją, czy poszukiwania własnej ścieżki?
W przypadku, to będzie piosenka St. Vincent Down z płyty, z jej najnowszej płyty Daddy's Home. Ta płyta jest ogólnie stylizowana trochę na lata, można powiedzieć 70. funk, trochę Steely Dan, takie różne tego typu rzeczy. Więc to jest akurat już bardziej podążanie albo powrót do tradycji, bo ta artystka wcześniejsze płyty ma właśnie totalnie, moim zdaniem, trochę, może nie totalnie, ale przełamują jakieś tam takie konwencjonalne spojrzenie na gitarę, moim zdaniem. Szczególnie w takiej muzyce bardziej, no to już bardziej w pop można powiedzieć, że wchodzi. Tak.
To co? Saint Vincent. Wybór Oli. Proszę bardzo.
Imagine my surprise when you hit me two times. You got yourself a fight. I was a patsy, you were a creep and a gypsy, thinking that my little scratch was like your big victory. See, but I'll take you down.
it. Go face your demons. Check in the dreaming. Go free the country. Go blame your daddy. Just get far away from me.
Gitarzystami Olą Berensewicz, Przemysławem Finglem, Bartoszem Niedźwieckim i Maciejem Sochoniem rozmawiamy sobie właśnie dzisiaj o roli gitary. Kiedy rozmawiamy, w tle słychać kompozycję One Metallica. Czy wy od niej też zaczynaliście przede wszystkim, Ola?
Ja nie lubię Metallica.
O, sorry. Zerwała z tradycją.
Bardziej byłam zawsze Pink Floydowa.
Grałaś Pink Floydów?
Uczyłam się Dark Side of the Moon.
Ciężko tak. Na początek grać Pink Floydów, wydaje mi
się. No, ale fajnie, jak już się nauczy.
Ciężko też grać Metallica na początku.
Chociaż akurat te proste rzeczy z One, z początku.
Nie no, oczywiście. Powiem tak, ja w swojej pracy też bardzo często wykorzystuję utwory Metallica, właśnie te tak zwane ballady.
Jako nauczyciel
gry na gitarze, bo są to materiały, z którymi się fajnie pracuje z uczniami. Jest tam troszeczkę techniki, nad którą można popracować. Co więcej, jest materiał, który jest atrakcyjny dla uczniów, więc jest wdzięczny temat. Ale oczywiście z Pink Floydów też korzystam. Jak najbardziej.
Dzisiaj też ćwiczyliście Metallica, tak?
Dzisiaj też miałem lekcje. Też właśnie uczyliśmy się zwrotki i refrenu z Nothing Else Matters. Czyli ciągle jest to aktualne.
Bartek, podejrzewam, że ty Metallica dzisiaj nie słuchasz, ale pewnie grałeś.
No początek. Właśnie, wiesz co, powiem ci, że nie chcę mówić na jakby z pokłady Metallica, bo to bardzo może przeinaczyć nasze wypowiedzi. To w ogóle bardzo wpływa na ton naszych wypowiedzi, to, że leci Metallica w tle. Także kto nas słucha, to proszę wziąć na to poprawkę. Zespół, z którym się nie utożsamiam całkowicie, to tyle mogę powiedzieć.
Ale na początku też się nie utożsamiałeś w najmniejszym stopniu?
No, nigdy, nie. Ja byłem bardziej w stronę Nirwany w tamtych czasach, a Metallica to był inny obóz. Nie, Smells Like the Spirit. A potem zespół żony Kurta, czyli Hall.
Chociaż na samym początku, jak braliśmy gitarę do ręki, no to nie było tak łatwo zagrać.
Wiesz co, jeśli o mnie chodzi, to ci powiem, jak to było. Ja w ogóle nigdy nie uczyłem się grać na gitarze. Natomiast jeżeli chodzi
nie
o kolory...
Chodziłeś na lekcje w sensie?
Nie, w ogóle się nie uczyłem. Ani sam, ani na lekcji nie chodziłem. I jeżeli chodzi o ewentualnie innych artystów, których gram, bo mnie w ogóle do dzisiaj i prawie od początku interesuje tylko to, co ja gram na gitarze, a nie... Znaczy moje rzeczy, że tak powiem. Tylko w tym... kontekście traktuję gitarę. Ale jedyne rzeczy, które grałem, to była Nirvana i U2, dlatego że grałem w zespole, który się inspirował U2. To nie był mój pierwszy ulubiony wybór, ale byłem mocno pod tym wpływem. A jeżeli w ogóle ktoś nas słucha i kto na przykład chciałby się zacząć uczyć na gitarze, to mam taki postulat i komunikat, że uważajcie na to, co gracie tak przed 20 rokiem życia, bo to wam zostanie. I Nirvana, akurat każdy wie, jaki poziom był gry Kurta Cobaina na gitarze. I tu to jest, wiadomo, skupienie wyłącznie na efekcie delay, czyli echo. I no nie, tam nie ma żadnych wyczynów. I mi to zostało niestety. Ja tak gram do dzisiaj w ten sposób. Albo jak Nirvana, albo jak The Edge. Dlatego ja w ogóle, tak jak już mówiłem, nie gram na gitarze.
Co więcej, można powiedzieć, że jak kończymy studio, to już słuchamy wyłącznie muzyki tej, której słuchaliśmy do tej pory.
Myślałem, że
nie szukamy nowych rzeczy, co
nie,
mnie akurat
nie,
bardzo
to akurat, o, nie, u mnie tak
nie
jest
swój przypadek.
Nie.
Maciej, ty pewnie Smoke on the Water.
Nie.
ja tak właściwie to tą gitarę sobie wziąłem z taką książeczką i z tej książki się uczyłem. Ona się nazywa chyba Jak grać na gitarze, taka czarno-biała. Gdzieś tam ją sobie znalazłem w domu, tą gitara zawsze była. Tak sobie biorąc tą książeczkę, a tu akordzik jakiś się nauczyłem powolutku i tak w sumie wszystko nie od tej strony, co trzeba, bo zamiast się uczyć piosenek, najpierw nauczyłem się tych akordów, tych jakichś tam, co się teraz nazywa to progresją. I tak patrzę, ej, to nie takie trudne. Mi się wydawało, że tak się nie da zagrać, nie da się zagrać Comfortably Numbing Floydów, bo trzeba lata gry. Okazało się, że tam gdzieś tam nie trzeba aż takiego mieć wielkich umiejętności. I tak od tych podstawowych akordów szedłem dalej i nigdy nie lubiłem się uczyć grać piosenek właśnie czyichś, ale tak z takich, jak coś mi trafiło, tak, że ojejku, dreszcze na plecach i tak dalej, bo jeszcze z kaseciaka słuchałem, miałem to szczęście. To potem to sobie słuchawki i ten kaseciak i tak próbuję to tu i tak budowałem te piosenki od zera, taki robiłem inżynierię wsteczną tych piosenek sobie.
Dokładnie to samo. Tak miałem z zespołem Rush.
Tak to właściwie było i dzisiaj największą radość to mi sprawia tak naprawdę wziąć sobie tą gitarę do rąk. Nie przestrajam nigdy, zawsze gram w tym oryginalnym stroju. I szukać sobie jakiejś takiej fajnej melodii, takiej, która gdzieś sprawi, że poczuję się z nią sobą, nie? I to, gdzie, który nastrój akurat się udzieli, to będzie autentyczny.
Teraz przeskoczmy od tych początków do tego, co robicie dzisiaj, bo już trochę lat minęło, odkąd pierwszy raz sięgnęliście po gitary. I właśnie tak się zastanawiam, jaką rolę odgrywa ten instrument w zespole, czy też w solowym graniu. No wiadomo, ty Maciek i Ola, wygracie solowo. Przemek w zespole, Bartek to solowo, to w zespole. Czy Przemek w Bright of Eden na przykład, gitara zaczyna wszystkie kompozycje, czy niekoniecznie?
Z racji tego, że jestem kompozytorem.
To znaczy,
może tak, ja aranżuję jakby całe utwory i z nimi przychodzę jakby do chłopaków na próbę, później sobie, wiadomo, się wprowadzę poprawki. Wiele też brzmień około gitarowych wprowadzam, natomiast z racji tego, że komponuję na gitarze, one są jakby roboczo zrobione na gitarze. Później,
no,
na przykład w wersji studyjnej czasami one się zmieniają na przykład na jakąś elektronikę i tego typu rzeczy, więc no, siłą rzeczy jestem gitarzystą. No, łatwiej mi nawet interwały słyszeć w brzmieniu gitarowym, niż jakby ktoś mi te same rzeczy, zagadnienia zagrać na pianinie, z czym miałem kiedyś problem w szkole muzycznej na egzaminach. Więc tak, no, gitara, wiadomo, jest to zespół gitarowy, są dwie gitary, więc jakby wszystko jest na tym oparte.
Bartosz Dziewicki?
Ja się mogę podzielić bardzo wieloma doświadczeniami, ale nam nie starczy czasu, więc jakoś losowo wybiorę, może nie wiem, to co mi teraz przychodzi pierwsze do głowy. Byłem kiedyś tutaj w ogóle, to było nie wiem, może w 2004 roku albo 2005, za ścianą w studiu i tam był taki realizator. Jakiś wygraliśmy konkurs i nagrywaliśmy piosenkę z jednym z moich pierwszych zespołów. I w pewnym momencie, ja w tej piosence nagrałem dużo takiej gitary na efekcie tremolo i delay. Dużo, bardzo tremolo, na przesterze. Jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to wie. I w pewnym momencie ten realizator wyłączył gitarę z miksu i został bas, perkusja i syntezatory. Mówi, zobacz, teraz brzmi. I ja myślę, że z tego są dwie bardzo fajne lekcje.
Jakie wnioski wyciągnę?
I super, super jest ten drugi wniosek, ale najpierw o tym pierwszym. Pierwszy jest taki, potwierdza te słowa, które mówiłem wcześniej, że mnie gitara nudzi strasznie i ona naprawdę czasami nam się wydaje, że to jest taki główny instrument w muzyce rockowej, że to jest ten najważniejszy, że ja tutaj jestem gitarzystą, a wy mi tutaj dookoła róbcie tą sekcję rytmiczną i tak dalej. Ja tu jestem kompozytorem i no, rządzę. W ogóle to nie jest, w moim odczuciu, jakby z perspektywy wielu lat zajmowania się muzyką i też sięgania po inne instrumenty, to jest tak, że no mówię, ta gitara dla mnie jest na równi z innymi instrumentami i rzeczywiście jak posłucha się, nie wiem, jak pójdziemy na jakiś koncert, czasami gitarzysta się wyłączy i zostanie sama sekcja z basem i wokal, prawda? Te momenty, albo jakieś pianino, to wtedy jest muzyka tak naprawdę. Nie chcę tutaj tak już może żenująco zignorować zupełnie gitary, bo to nie jest mój komunikat.
Nie, ale takie autokrytyczne myślenie jest, myślę, że bardzo potrzebne.
Dlatego też ja sięgam i rzeczywiście czasami zauważcie, że sekcja sama brzmi bardzo często bardzo fajnie z wokalem. Sekcja, czyli bębny plus perkusja, ewentualnie jakiś klawisz. Te momenty w muzyce, prawda? A druga lekcja z tej samej sytuacji jest taka, że i to, w czym ja widzę gitarę, to jest jednak robienie tego noise'u i tego zamieszania, bo ten utwór, który miał bardzo dużo tego tremola i delayu na przesterze, on robił, zupełnie cały środek w tym utworze. I gitara chyba od tego dla mnie jest to odrobienia takiego zamieszania. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. A w dalszej kolejności, bo wcześniej mówiłem o tym YouTube i Nirwanie, więc to taka drugi wniosek, jakby patrząc z perspektywy lat. Ja te YouTube i Nirwanę porzuciłem dawno temu, bardzo dawno temu, i potem mnie zaczęli inspirować. Nie było jeszcze chyba tego pytania do mnie. Może ja odpowiadam na pytanie, które nie było. Typu, to już skończę, Johnny Greenwood czy Adrian Atley z Portishead, którzy absolutnie traktują gitary niekonwencjonalnie, czyli na przykład Adrian Atley gra obcęgami na gitarze i to mi się pokrywa z moim graniem slajdem, ale nie w taki sposób, jak się trzyma slajd tradycyjnie w bluesie, tylko slajd trzymany w prawej ręce, i to jest prawie ten sam efekt, co u Adriana Atleya z obcęgami, przy czym ja, sięgając po to, nie znałem jeszcze jego tego sposobu, tego patentu. Zobaczyłem go wiele lat później, bo on to zaczął gdzieś tam w 2008 roku chyba robić. Także mnie takie rzeczy interesują i ten noise i te zamieszanie, które robi gitara, czasami mnie jeszcze kręci.
O takim statemencie Bartka, Maciek, powiedzmy, kiedy ty opierasz całą swoją muzykę na gitarze, pozbierałeś się już?
Ja jestem dosyć asertywnym człowiekiem i fajnie jest posłuchać takich opinii, wiadomo, tylko że to tak naprawdę jest całość i jeżeli któryś instrument się mówi, że trzeba go wyłączyć albo go jest niepotrzebny, to ja wiem, że ta wypowiedź nie miała takiego wydźwięku i takiego celu, ale mi się wydaje, że gitara jest niezbędnikiem i jednak te wysokie dźwięki, które produkuje, no generują te ciary na plecach, przynajmniej w moim przypadku, ale tutaj to jest już muzyka, to subiektywna sprawa.
Ola, u ciebie gitara i klawisze przede wszystkim?
Przede wszystkim gitara, bo gitara miejscu może robić za tło, może robić za ozdobnik, może robić właśnie za taki element, który wchodzi i właśnie robi po prostu za dymę, tak jak mówiłeś. No czasami po prostu wyraża więcej niż mógłby wyrazić na przykład mój głos w danym momencie, więc wtedy używam gitary solowej, żeby jakoś podkreślić emocje, więc no taki wielofunkcyjny instrument w moim przypadku.
Co gitara może wyrazić bardziej niż głos?
No uczucia, emocje, których nie wiem, wokalem nie jestem w stanie na przykład ani albo wyciągnąć, albo akurat ta melodia przychodzi po prostu na gitarze, już tak zostaje.
Czy te emocje usłyszymy w kolejnej kompozycji? Maciej, twój wybór?
Tu kolejna kompozycja to jest takiego kompozytora znanego dosyć, Gustavo Santaolalla. I to jest facet, co tam mocny ślad zostawił na mnie, jeśli chodzi o styl gry na gitarze. I w ogóle próbowałem takim stylu się poruszać, ale to wymaga i specjalnych instrumentów i niesamowitej praktyki, bo gość gra na takim ukulele 12-strunowym, takim maleństwie. No ale bardzo niesamowity dźwięk to wytwarza i tworzy to, co właśnie muzyce lubię, czyli jest melodia. Ta melodia nie jest wcale jakaś specjalnie skomplikowana, dosyć łatwo jest ją odtworzyć, ale nie da się odtworzyć w taki sposób, jak odtwarza to, jak robi to ten facet. I ten kawałek to dla mnie kwintesencja w ogóle twórczości tego gościa i no chylę czoła.
Proszę bardzo. Thank you. pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Rozmawiamy sobie o gitarze. Jako, że już powoli będziemy zmierzać do końca, to przywołam opinię lidera grupy Queens of the Stone Age. Gitary wymrą, przestaną istnieć na różnych poziomach. Dzisiaj naukę gry na gitarze klasycznej uważa się za przejaw buntu. Żyjemy w nowym świecie i czasami czuję się jak dinozaur, jednak przez większość czasu jestem po prostu wdzięczny, że zaczęliśmy grać, zanim ta przemiana się zaczęła. Jesteśmy mocno zakorzenieni w gitarowym świecie. Czy waszym zdaniem gitara przetrwa, Przemek?
No mam nadzieję, że tak, bo będę miał pracę. To znaczy, ja myślę,
ludzie
że...
Ludzie będą przychodzili na koncerty Bright of Innes.
Miejmy nadzieję. To znaczy, myślę, że ta konwencja, dobra piosenka sprawdza się niezależnie od gatunku. Jeżeli na przykład weźmiemy gitarę i wokal i na przykład w takiej prostej formule zagramy sobie harmonię, sprawdzimy melodię, jeżeli wszystko tam siedzi, to w wersji bardziej rozbudowanej, czy to na przesterach i tak dalej, też będzie działało. Więc ta gitara na pewno przetrwa i zresztą muzyka non-stop zatacza koła, więc myślę, że kiedyś znowu wrócimy do czegoś takiego, że jednak jakiś tam ten warsztat gitarowy znowu będzie na topie. Tak mi się wydaje.
Ola?
Ja się zgadzam z twoją opinią. Wydaje mi się, że gitara zawsze będzie.
Wiecie, w waszym przypadku przyznanie się do tego, że miałoby jej nie być, to być może takie przyznanie się do porażki w przyszłości.
No, przeżyłoby się. No, zawsze
nie,
są jakieś inne
nasza
instrumenty.
Wina, słuchaj.
To wina czasów.
Trochę nasza. No, a tu musimy się na inną audycję mówić, żeby o tym pogadać. Jak zachować już gitary, jeżeli chcemy tego. No, ale ja już mówiłem wcześniej, że
Ty nie chcesz, bo nie lubisz.
Że te czasy, że druga połowa XX wieku to jest ewenement w ogóle i mamy szczęście żyć w takich czasach.
I, mamy XXI wiek akurat.
I to, no ale mówię o tej drugiej połowie no, jakby celowo, bo nie możesz porównać ostatnich 20 lat do tego okresu na przykład między 70 a 90, nie? Nie porównamy tego muzycznie. Że te czasy nie wrócą już nigdy i nie będzie muzyka szła ku rozwojowi, patrząc na to, co się teraz dzieje. Myślę, że świat się bardzo będzie zmieniał przez najbliższe 100 lat.
Pewnie w stronę muzyki elektronicznej. Ale wracając do gitary, Ola?
Ja chciałam tylko dodać, że jest tyle różnych gatunków i pomysłów na użycie tego instrumentu, gdzieś tam nawet w undergroundzie, tyle różnych gatunków, nawet w popie. Także nie widzę, żeby ten instrument miał zniknąć, tylko właśnie pytanie, w jakiej formie on dalej będzie spopularyzowany. No, myślę, że to się nie zmieni za bardzo w najbliższym czasie.
Gitara nadąży za czasami, Maciek?
Znaczy jeszcze odpowiem na to pytanie, czy będzie, czy nie będzie, bo wydaje mi się, że wszystko, co jest szlachetne, kurczy się bądź wzrasta na tle czasów, w których jest, a co jest szlachetne, nigdy nie ginie. A uważam, że ta umiejętność niewątpliwie taka jest. I jest dalej potrzeba. Ludzie lubią gitarę. Imponuje im ta umiejętność grania na tym instrumencie właśnie, bo jest bardzo manualny, wymaga właśnie też...
Jakie wrażenie na ognisku robi do dzisiaj.
Bardzo, bardzo dużego skupienia i pracy, żeby to opanować. I jak już mówiłem, wydaje mi się, że takie szlachetne umiejętności, jakby nie były padłe czasy, po prostu mogą troszeczkę się skurczyć, ale nie zginą.
Bartek, ty wybierzesz jako ostatni utwór, który zagramy, ale o puentę poproszę Przemka, bo mam podejrzenie, że zrobi dobrą puentę. Mhm. Bartek, to będzie?
Jacob Bro, to jest gitarzysta, którego poznałem dzięki Tomaszowi Stańko. Zagrał go na płycie i gra piękne solowe rzeczy. Jeżeli chciałbym kiedyś powrócić do muzyki, to właśnie w tym stylu, co Jacob Bro.
Zacznijmy już go słuchać, a Przemek, do ciebie pytanie, bo jeszcze poza anteną rozmawialiśmy o King Crimson i myślę sobie, że właśnie to, o czym powiedziałeś, gdybyś mógł to powtórzyć, to być może jest ta nadzieja, że coś się kończy, ale coś się znowu zaczyna.
No, przede wszystkim lider i kompozytor, mózg tego zespołu, czyli Robert Fripp jako gitarzysta, jako kompozytor, pokazuje, że właściwie też wszedł w temat tej rozmowy, bo on przez całą swoją twórczość i tradycjonalizował, odnosił się do jakiejś tradycji muzycznej, którą następnie łamał. Później kolejne płyty były zupełnie innym okresem i brzmieniowym, innymi eksperymentami i tak dalej, i tak dalej. Przez zimną falę lat 80. po współczesność, tam lata 90. i tak dalej, tak non-stop. Ten zespół się zmienia praktycznie co 10 lat. Jest to zupełnie inna epoka brzmieniowa. Do dzisiaj. Do dzisiaj, do rzeczy, które teraz robią, do występów live. I to jest też może taka nadzieja, że muszą być tacy geniusze, którzy tą gitarę będą potrafili w taki nietuzinkowy sposób pokazywać na tle czasów po prostu.
Niech geniusze będą z nami. Przemysław Figiel, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Świecki, dziękuję. Ola Berensewicz.
Dziękuję.
Maciej Sochoń.
Dzięki.
Gitarzyści.